Cieszę się, że możemy rozważać Boga, Boże Słowo znowu razem. W tym ostatnim czasie, jak skończyłem ostatnio serię kazań na temat drugiego Koryntian, to spytałem parę osób, jakie potrzeby są, co byście chcieli, nad czym powinniśmy się skupić. I mogę powiedzieć, że każdy miał inną odpowiedź, więc trudno jest w tym momencie zadowolić wszystkich, ale mam nadzieję, że to, co wybrałem, pomoże każdemu chociaż trochę. Więc dzisiaj zaczynam z wami temat Ewangelii Łukasza, ale właściwie to jest temat Boga. Dlatego, że Ewangelia Łukasza to jest pewien wgląd w to, kim jest Bóg. I chciałbym, jak przechodzimy, jak Bóg da tą Ewangelię, żeby się skupić na dwa pytania i sugeruję, żeby to byli pytania, które zawsze mamy w głowie, jak przychodzimy do Boga. Pierwsze to jest, kim jest Bóg? I drugi to jest, czego Bóg oczekuje ode mnie? I wydaje mi się, że to są kluczowe pytania dla nas i trudne pytanie, dlatego że w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby zacząć nie od Boga, tylko od siebie. Jesteśmy dzisiaj dosyć egocentryczni, nawet w naszym chrześcijaństwie. Więc przychodzimy do Boga, przychodzimy na nabożeństwo, na grupę, na rozmowę, skupieni na sobie, na swoje potrzeby, na swoje problemy, na swoje pytania, na co, żeby Bóg coś dla nas zrobił i chcielibyśmy się dowiedzieć, co, ile możemy tu oczekiwać od Niego, jakie są nasze oczekiwania od Boga. Natomiast jeżeli bierzemy tamte pytanie, które zadałem poważnie, to nie zaczynamy od tego, czego my oczekujemy od Boga, tylko od tego, czego Bóg oczekuje od nas. I dosyć sporo czasu poświęciliśmy na listy Pawłowe w ostatnich czasach. Myślę, że dzisiaj mamy okazję, żeby skupić się o stopień wyżej. Od tego na to, co może czym powinniśmy zacząć naszą pielgrzymkę z Bogiem i na tym prawdopodobnie powinniśmy też kończyć, żeby przypatrzyć się nie człowiekowi, tylko Bogu. Bóg, który się zjawił w takim paradygmacie, w takiej formie, że może jest nam troszkę bliżej do Niego, żeby zrozumieć Go, dlatego że On przychodzi do nas jako człowiek. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jak zaczynamy rozważać Jego życie, że wiele jest dla nas tu przed nami, żeby zrozumieć, dlatego że On jest inny. On jest nie tylko człowiekiem, synem Dawida, ale też jest Bogiem i synem Ojca. Więc Ojciec tu wyciąga rękę do nas, wysyłając Jego Syna, tak jak wyciąga rękę do nas, wysyłając Ducha Świętego. I wielu osób może pośród nas ma dużo wiedzy. Może myślimy, to Ewangelia, to znam. Wiele razy to miałem z tym styczność. Natomiast pytanie nie jest, na ile to znamy, to jest, na ile to praktykujemy, na ile to przerabialiśmy. I mam nadzieję, że za każdym razem, jak podchodzimy do takiego bardziej znanego tekstu, że będziemy zawsze mieli na uwadze to, że Bóg może nam coś nowego odkryć. Bóg może dotykać nasze serce, Duch Święty może przemawiać, może używać to słowo, żeby nas przemieniać. I aby tak było. Przechodząc przez Ewangelię, zdaję sobie sprawę z tego, że czasami to są długie rozdziały i nie chcę, żeby to nam zajęło kilka lat, żeby przejść to wszystko, więc będzie pewne tempo. I w związku z tym nie będziemy omawiać wszystkiego, będziemy może tylko dotykać parę tematów, ale mam nadzieję, że coś znajdziesz dla siebie w kierownictwie Bożym dzisiaj. Dzisiaj mamy pierwszy rozdział i Agata jak zwykle zaszczyci nas czytaniem tego. Agatko.
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
400 lat temu, ponad 400 lat temu, było ostatnie słowo, przynajmniej, które my mamy ujęte w naszych Bibliach. 400 lat milczenia. I to milczenie Boga jest teraz rozbite. Bóg przemawia do rzeczywistości. Po 400 lat. Wyobraźcie sobie, to jest dla nas, to jest jak 1600 rok. 400 lat cisza. I w tym czasie wiele się zmieniło. Grecy doszli do władzy, potem upadli. Rzymianie mają wielki wpływ na otoczenie, na kontekst. A w ludu Bożym faryseusze teraz doszli do centralnej pozycji przy władzy żydowskiej. Wiele się zmieniło od czasu, jak w Malachiaszu czytamy, że przyjdzie Eliasz pod koniec Starego Testamentu. Przyjdzie Eliasz. I właśnie mamy dzisiaj o tym mowa, że Eliasz przychodzi. I oczywiście po nim przychodzi ktoś dużo większego, więc jest zapowiedź w tym rozdziale tego wielkiego. I Łukasz jest, jak czytamy w różnych tekstach albo w Dziejach Apostolskich, Kolosan, to dowiadujemy się, że on był przyjacielem Pawła, podróżował z Pawłem, był prawie na pewno poganinem, był lekarzem. I on ma tu na cel, żeby napisać, tak jak tamta księga dziejów pisze do Teofilu, który jest, no to musi być człowiek, rozumiejąc jego słowa, nie wiemy więcej na jego temat, ale każdy z tych ksiąg, zarówno Ewangelia Łukasza, jak i Dzieje Apostolskie są napisane przez tego samego autora i skierowane do tego samego człowieka. I w dziejach on zaczyna Dzieje Apostolskie tym wspomnieniem, że już napisał poprzednią książkę, więc to jest ta pierwsza książka, którą pisze. I teraz jeżeli chodzi o jego cele, dlaczego napisał, no to widzimy tu jego chęć, pragnienie, cel, żeby uporządkować to, co było widziane. On słyszał o tym, czyli to jest drugie pokolenie. On nie był jednym z apostołów, którzy bywali z Jezusem, tylko on słyszał o tym i próbuje teraz uporządkować to, czym ludzie świadczyli, to, co ludzie widzieli. I próbuje to uporządkować dla zrozumienia, żeby było jasne, co się stało, co się wydarzyło. Więc mamy teraz trochę grecki, pogańskie podejście do literatury. Ewangelia Łukasza jest widziana jako Ewangelia dla pogań, dla Greków. Grecy mieli duży wpływ na Żydów w tym czasie międzytestamentowym. I Żydzi będą musieli teraz pałknąć to, że ta Ewangelia dociera do Greków, do pogan. I ich żydowski monopol na związek z Jahwe będzie rozszerzony teraz w kręgach nieżydowskich, co musiało być, przypuszczam, dla Żydów trochę czasu, że muszą przyznać się do tych wpływów żydowskich, helenistycznych, które mieli miejsce w czasie międzytestamentowym. Więc idziemy dalej, Agatko. Jeżeli potrafię. O.
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to się stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł już do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w tym przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy. Tak uczynił mi Pan, mówiła, wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi.
Dzięki. Więc mamy tu początek różnych wątków. Mamy wątek Eliasza. Eliasz, który jest identyfikowany przez Jezusa jako Jan Chrzciciel. Więc Jan Chrzciciel skieruje naszą uwagę na przeszłość, na proroków. Ale będziemy mieli do czynienia zmianę. Raz o Janu Chrzcicielu, drugi odcinek o Jezusie. I jak Jan skieruje uwagę na przeszłość i potem na tego kogoś, kto ma przyjść, to Jezus jako Syn Boży, Syn Człowieczeństwa, Syn Najwyższego jest początkiem czegoś nowego, czegoś większego, co ma w tej chwili być objawione. I mamy do czynienia tu w tych historiach, w tym rozdziale z aniołami, szczególnie z aniołem Gabrielem. I on tu okazuje się w środku przybytku. To jest bardzo ciekawa sytuacja, że Zachariasz jako kapłan, kapłania mieli w tamtych czasach 24 oddziałów. I każdy oddział miał jeden tydzień, kiedy służyli w przybytku. Każdy ksiądz miał jeden raz w jego życiu przywilej, zaszczyt, żeby obsługiwać tym stołem kadzidła. Tam z tyłu w tym przybytku widzicie to jest stół kadzidła. W głąb, tu za zasłoną jest najświętsze miejsce. Tu jest święte miejsce, gdzie kapłanie mogli obsługiwać, a raz w roku przeszli przez tą kurtynę. Ale przy tej kurtynie jest ołtarz kadzidła i to było, i tu kadzidło było wpełnione, żeby był pewien wąch w tym pomieszczeniu. I on jest w tym momencie najbardziej zaszczytny moment jego kariery jako ksiądz, że on dzisiaj obsługuje tym stołem. I ku jego zdziwieniu, jak lud otacza ten cały przybytek, czekając na jego, żeby on wyszedł, zjawia się człowiek, anioł, obok niego, po prawicy tego stołu kadzidła. Wyobraźcie sobie jego zdumienie. Że ktoś jest w tym miejscu, obok tej kurtyny, tam gdzie właściwie tylko kapłanie mogą być i tam gdzie on obsługuje, że tu stoi człowiek, który jest aniołem. Więc mamy tu Boga, który objawia się w cudowny sposób przez aniołów, przez proroctwa, przez pieśni. I treść, jak zobaczymy tych piosenek, tych objawień, jest zarazem radość i pokój. Natomiast również jest to, przewidzi to morderstwo i śmierć. Więc mamy do czynienia z wielkim objawieniem tu. Mamy aniołów, mamy proroctwo, mamy Syna, który ma moc Najwyższego, mamy proroka Najwyższego, mamy Boga, który jest żywo, teraz interweniuje w tej sytuacji, nawet w przybytku. Zachariasz a propos oznacza Bóg pamięta, więc Bóg pamięta te jego przymierze, jego przysięgę, jego obietnice. On nie zapomniał. I teraz objawi się wobec Zachariasza, który jest nazwany wraz z jego żoną Elżbieta sprawiedliwy. Sprawiedliwy człowiek. Ciekawe, jak można to zrozumieć, że on był sprawiedliwy według Ewangelii Łukasza. No, mamy do czynienia z różnymi sprawiedliwymi ludźmi w Starym Testamencie. Dla nas, którzy rozumiemy, że sprawiedliwość jest w Nowym Testamencie w oparciu o Jezusa krew. Przyjęcie Jezusa krew. Natomiast mamy postaci w Starym Testamencie i tu na początku Nowego mamy do czynienia przed śmiercią Jezusa do czynienia z sprawiedliwymi ludźmi. Tacy jak Noa był sprawiedliwy. Nie, Abraham oczywiście był sprawiedliwy. W Nowym Testamencie też mamy Korneliusza, który jest w Dziejach Apostolskich sprawiedliwy. Natomiast jak w przypadku Korneliusza, 10 rozdział Dziejów, on musiał jeszcze się nawrócić, musiał jeszcze być zbawiony, pomimo to, że jest nazwany sprawiedliwy człowiek. Wiemy, że Noa nie był bezbłędny. Pomimo to, że Bóg traktuje go jako sprawiedliwy człowiek, jest tak nazwane, natomiast on się upił, tam pokazuje się nago swoim synom i tak dalej, więc to nie mamy tu do czynienia z osobą totalnie nienaganną. Więc musimy się zastanowić nad tym, jak to zrozumieć, że on był sprawiedliwy i na pewno każdy z nich był usprawiedliwiony przez wiarę. I to wiara w Bogu, wiara w tym, co Bóg robił i zrobi. Ale myślę, że tu jest aspekt takiej bojaźni Bożej, że ten człowiek zachował wszystkie prawa, próbował przynajmniej, wiadomo, że nie jest w stanie wszystkiego zrobić. Natomiast w Bożych oczach był wartościowy, był pobożny. Życie miał ku Bogu. I on jest teraz zazdziwiony, że anioł tu się zjawia i do niego przemawia. I ten anioł mówi mu o tym, prorokuje mu, że przyjdzie czas za niedługo, że będzie miał syna. I on siedzi i ten syn będzie oddzielony dla Boga, będzie wypełniony Duchem Świętym nawet w łonie matki. Więc totalnie niezrozumiały twór dla nas. Ale taki jest opis tego anioła. I Zechariasz mówi, jak to jest możliwe? To przypuszczam, że też byśmy się zastanawiali nad tym. Ale w tym jest jego wątpliwość i za to on dostaje karę. Karę, że nie może mówić. On dostaje karę za brak wiary. Natomiast Bóg zamierza dalej pójść, pomimo tego braku wiary. I on idzie do domu i jego żona Elżbieta, która jest w podeszłym wieku, jak pamiętamy Abrahama i Sara, podobna sytuacja. W podeszłym wieku i ona potem zajdzie w ciąży. Więc mamy, przypomina nas może ten obraz Abrahama i Sary. Elżbieta, która teraz jest starszą kobietą, natomiast będzie za chwilę cud. A propos, jedni uważają też, że dlaczego Jan Chrzciciel spędził swoje życie w pustyni. Może dlatego, że nie miał rodziców i on w tym momencie był dorosłym człowiekiem bez jego starszych rodziców. Ale to jest taki domysł, może prawdopodobny, ale nie udowodnimy tego. Dobra, Agata.
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz na imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym, a oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Więc mamy tu bardzo aktywne działanie anioła, który się przemieści od Jerozolimy tu na dole przez góry, tam gdzie Elżbieta i Judea, góry judejskie, tu nie wiemy gdzie Zechariasz i Elżbieta mieszkali, i tu północ do Nazaretu. Nazaret, który był małym miasteczkiem w górach, nazwane, czy miał złą reputację, to w Ewangelii Jana jest zdziwienie ludzi, czy kto, cokolwiek dobrego może wyjść z Nazaretu. No, jedno tłumaczenie tego jest, że może oni byli ludźmi w Nazarecie niemoralni, nie zachowali prawa. Nie wiemy, ale wiadomo, że to było trochę pogardzone miasto. A z tego pogardzone miasta właśnie to miasto Bóg wybiera dla pojawienia się Marii. Tam szuka Maria. I popatrzmy, jak Maria siebie traktuje, nazywa pod koniec, że jest sługą pańską. Służebnica, Pańska. To dzisiejszy czas może jest nazwany przez jednych Matka Boska. No, ona nie była Matką Boską. Ona była Matka Jezusa Chrystusa. Ona nie była Matką Ojca, Boga Ojca i nie była Matką Ducha Świętego, ale ona była Matką Jezusa Chrystusa. Ale ona widzi siebie tu jako przede wszystkim służebnicę. Chociaż ona nie rozumiała. I myślę, że coś można się uczyć o jej postawie. Jej postawa to nie jest, to nie są wątpliwości, tak jak w przypadku Zachariasza, ale ona ma pytanie, ona nie rozumie. Jak to może się stać? Zdziwiła się. Może była, bała się trochę. Młoda dziewczyna, prawdopodobnie w tamtych czasach, prawdopodobnie ona była nastolatką, więc młodą dziewczyną, już obiecana Józefowi w sposób, który do dziś, to, no dzisiaj nie mamy zaręczyny, ale to było coś więcej niż zaręczyny, to było zobowiązanie, chociaż jeszcze nie byli mężem i żoną. Ale to nastąpiło często w tamtych czasach w wieku nastolecia. Więc młoda dziewczyna, Bóg wybiera taką, nie taką dojrzałą, starszą kobietę. Natomiast to była dziewczyna, która, jak przejdziemy do następnego fragmentu, zobaczymy jej piosenkę. To była dziewczyna, która była niesamowicie pobożna i która miała wgląd w to, kim Bóg jest. Więc mamy tu zapowiedź Syna Najwyższego, czyli ta Boża natura, 32-33 werset. Mamy też Syna Człowieczeństwa, Syna Dawida. Więc mamy kogoś, kto funkcjonuje i w tych sferach bożych, i w sferach ludzkich. Jego imię oznacza zbawi. Jego królestwo nigdy się nie skończy dla potomków Abrahama. On jest Panem 95 razy w Ewangelii Łukasza. Jezus jest nazwany Panem. I Maria to kwestionuje. Nie w sensie wątpliwości, ale w sensie podziwienia. Jak tak może się stać? Może ona znała proroctwa z Izajasza, że przez dziewica będzie rodzić się Mesjasz. Nie wiemy. Ale jako dowód jest wspomniany Elżbieta. I pomimo to, że ona może do końca nie rozumie, nie wie kiedy, nie wie jak, słyszy, że tu w jakiś sposób Duch Święty ma wstąpić, obecność Boga ma wstąpić na nią. A jak to może być? To nic dziwnego, że się dziwi. Nie? Ale ona, mając to przesłanie, to proroctwo, ten nakaz, ona wybiera się w góry judejskie, czyli 70-100 kilometrów, parę dni musiała to przejść, żeby odwiedzić Elżbieta. I widzimy tu w tym w tle działania Ducha Świętego. Nie wiadomo jakie, nie wiadomo jak to rozumieć, ale widać, że Duch Święty stąpi, że ta mocna interwencja, obecność Boża jest obecna, będzie obecna. Tak jak przy górze przemienienia, tak jak jego obecność w przybytku, w jaki sposób ta mocna obecność Boża będzie obecna w jej życiu. Więc ona się wybiera do Elżbiety i zobaczymy, co potem się stanie.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu.
Dzięki. Więc w tej wypowiedzi Marii mamy 12 cytatów ze Starego Testamentu. Więc niesamowite poznanie Boga, poznanie Bożego Słowa miała ta młoda dziewczyna. Musiała spędzić dużo czasu przy słuchaniu, czytaniu tego, co miała dostępne. I znała to, i mogła to solić swoją mowę starotestamentowymi cytatami. Pytanie, czy my potrafimy to? Nie? Czy my potrafimy solić swoją mowę Słowem Bożym? Niekoniecznie mówię, że to jest cytat z tego rozdziału. To jest taki werset, że na ile mamy głowę, mózg siąknięty tak w piśmie, że nasza mowa jest odbiciem tego na co dzień w swoich rozmowach, w swoich wypowiedzi. Maria miała to. Jedni uważają, że w takich czasach starożytnych, że ludzie pamiętali dużo lepiej niż dzisiaj, że byli w stanie słuchać dużo więcej niż dzisiaj i słyszeć to i rozważać to, że te sztuki nasze w tej chwili są duże, ta sztuka jest w dużej mierze zniknęła. Więc nie wiem, czy tak jest, ale całkiem możliwe, że tak jest. Rozważmy to, jeżeli chodzi o siebie. Na ile my jesteśmy w stanie słuchać, w stanie słyszeć, w stanie rozważać, w stanie potem być posłuszny temu. Czytanie 80 wersetów, czy to nas totalnie przerasta? Uuu, tak dużo? Czy jesteśmy w stanie w ten sposób ogarnąć Słowo Boże i wyrazić to w taki sposób jak ona? No, na pewno można by było wiele tu wnioskować z tej wypowiedzi. Jedno to jest, że ona nazywa Boga mój Zbawiciel, mój Zbawca. Więc dla tych, którzy uważają, że Maria była niepokolana, to ona wyznaje Boga jako swojego Zbawcę, więc wiedziała, że potrzebuje kogoś takiego. Ona nazywa, to 47 werset, 49, ona wspomina o Jego atrybutach, o Bożych atrybutach. I zobaczmy, jak ona jest bogocentryczna w tej swojej wypowiedzi. Ona się skupia na to, kim jest Bóg, chociaż Duch Święty tu działa i ona to nie rozumie. Ale jednak ona jest skoncentrowana na Boga. Na ile my jesteśmy skoncentrowani na Boga, nawet w takich sprawach jak COVID, nie? Na ile jesteśmy skupieni na Boga w tej sytuacji, a na ile na sobie, na nasze miary. Ona wymienia między innymi, że On jest święty, Jego imię jest święte. Imię w tamtych czasach to było skojarzone z charakterem, z reputacją. Bóg jest w charakterze święty i ona wywyższa go jako świętego. A w 50. werset, jednak pomimo to, że jest święty, Bóg jest miłosierny. To są dwie cechy, które czasami są przeciwstawne. Nie? To jesteśmy święci, więc czujemy się lepsi. Wymagamy dużo więcej od innych, bo my pewien poziom reprezentujemy, nie? I nasza duma potem jest karmiona. Natomiast Bóg jest, potrafi być zarówno święty, jak i miłosierny dla tych, którzy są słabi. Więc powinniśmy się może z tego wnioskować, jeżeli chcemy stać się, uczyć się żyć po Bożemu, w Boży sposób, powinniśmy na pewno pracować nad swoją pobożnością, ale też nad tym, żeby nie patrzeć z góry, na dół, na innych, którzy może nie są tak daleko pod pewnymi względami, przynajmniej w naszym wyobrażeniu. I ta wypowiedź jej też podkreśla, rozważa serce Boga dla biednych, dla bezdomnych, dla tych uciskanych, dla głodnych, dla chorych. To jest mocne przesłanie Marii w stosunku do Boga, że On jest taki, kto troszczy się o to. I to jest ciekawy werset Jeremiasz 22:16, gdzie Bóg tu mówi o poznaniu Jego, że to jest równoznaczne z tym, że obronimy biednych i potrzebujących. Robienie to oznacza, że się mnie zna, mówi Bóg. Więc Maria wspomina o tym, że to jest taki Bóg, jej Bóg jest taki Bóg. I ona o tym wie. 46, 48, ona uwielbia go za to, co zrobił. 49, 50, ona wspomina o jego suwerenność, o jego interwencji, o spełnienie przez niego obietnic dane przodkom. Ona wspomina radykalnie inne odwrócenie społecznego układu. Więc Maria tu wykazuje dla młodej dziewczyny niesamowite poznanie Boga, Bożych dróg. I jeżeli chcemy wiedzieć, jak żyć po Bożemu, to może powinniśmy się zastanowić, reflektować nad tymi cechami, jeżeli macie czas w tym tygodniu, żeby przemyśleć, reflektować nad tą piosenką Marii. Co ona rozumiała o Bogu? Kim Bóg jest? I co z tego wynika dla nas? Dla niej ona zrozumiała, że ona ma być służebnicą, chociaż nie wiedziała pewnie, jak to wszystko ma się stać z tym Duchem Świętym, który krąży w mocny sposób. Więc idziemy dalej do ostatniego fragmentu.
Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8. dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go. I moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć mu będziemy, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie nasze dni. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przed nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
Czyli mamy tu obraz narodziny Jana Chrzciciela. I przy tym sąsiedzi się dziwią. Oni też nie mogą rozumieć, jak Elżbieta mogła rodzić. Natomiast teraz mają też pytanie, dlaczego takie imię? I pytają, ignorują ją i pytają jej męża. I mąż podkreśla, że właśnie jego imię ma być Jan. I w tym momencie on zaczyna mówić i oddać Bogu chwałę. Ciekawa wydaje mi się lekcja z tej krótkiej historii, że Zachariasz jest karany za swój brak wiary. Ale to nie jest koniec jego historii. To jest krótka historia jego, to, że on nie może mówić, jego kara. Bóg idzie dalej z nim. I Bóg posługuje się nim. Czyli teraz on może jeszcze raz służyć Bogu, oddać Bogu chwałę. Czyli Boże miłosierdzie sięga nawet do grzeszników. Niesamowite, nie? Sięga do tego, nawet taki grzesznik, który zwątpił w to, co anioł mu powiedział. Taki grzesznik. No, dostaje za to karę, ale też potem jest przebaczony. On w swoim wyznaniu Jana, to może jest tu jego świadomość, że on musi być posłuszny Bogu, że on nie może zwątpić. On musi robić to, co Bóg mu kazał, pomimo to. Więc myślę, że tu możemy doczytać jakieś upamiętanie w jego postawie. Jeżeli jest takie upamiętanie, to czy my mamy takie miłosierdzie wobec siebie nawzajem? Za to, co się stało w naszym życiu, za nasz grzech. Więc on zaczyna teraz oddać Bogu chwałę. Ludzie pytają, kim będzie ten człowiek. Niesamowite. I Duch Święty stąpi w jakiś sposób na nim, tak jak stąpił na Elżbieta przedtem. I teraz on wspomina o tym przymierzu, o przysięgę, o obietnicach, o wypełnianiu narodowego i osobistego zbawienia. Ta Ewangelia, to rozumienie jest ukorzenione w Starym Testamentowym objawieniu. I on jest świadom tego. Bóg przyszedł, Bóg się zjawił do swojego ludu. I Bóg teraz zamierza ich wykupić. I on to rozumie, że to jest związane z Starym Testamentem, z historycznym żydowskim korzeniem. Z domem Dawida, z starymi prorokami, z wielkimi, świętymi prorokami. Jezus i Jan będą w tym kontekście żydowskim. I on rozumie, że Bóg przyjdzie i Bóg pokaże miłosierdzie. Bóg zbawi od wrogów. Bóg pamięta swoje święte przymierze, które dał Abramowi, że będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Zbawienie, miłosierdzie, wypełnienie obietnic. Ale to zbawienie, 74, 5 wersety, to zbawienie i to miłosierdzie nie powinnyś wytrzymać. To powinno nas umożliwiać, pędzić, żeby służyć takiemu Bogu bez obaw. Gdziekolwiek jesteśmy, w czymkolwiek jesteśmy zaangażowani, gdziekolwiek jesteśmy wysłani, czy jesteśmy w trudnym momencie, w środku plagi, czy się boimy. I potem pod koniec on daje, 76, 9, daje proroctwo dla własnego syna, który będzie prorokiem najwyższego, który ma przyjść. I w ten sposób zaczyna się już, sytuacja jest gotowa dla dramatycznego przyjścia najwyższego, który będzie w następnym rozdziale. Ale Jan, jak czytamy w 80 wersecie, się wybiera do pustyni. Może bez rodziców, może do komuny Qumran. Nie wiadomo, czy on się, tam się zjawił, ale całkiem prawdopodobne. I on się przygotowuje, żeby przygotować drogę dla Zbawiciela, dla tego wielkiego wydarzenia, które prorocy przewidzieli i na co czekali. Dla mnie, jak patrzę na ten rozdział, patrzę na Maria, na Zechariasza, Elżbieta, to byli ludzie, którzy w niesamowity sposób byli bogocentryczni, byli gotowi poznawać Boga i poznawali, byli gotowi na Boże działanie i byli gotowi na swoją rolę w tym działaniu. I zachęcam każdego z nas, jak zadajemy sobie te dwa pytania, które zadałem na początku, żebyśmy rozważali z tych ich mądrości duchowej. Może reflektując w tym tygodniu, kim jest ten Bóg, kim był ten Bóg dla nich, jak oni go rozumieli i czego Bóg od nich oczekiwał i czego oczekuje od nas. Aby to byli pytania, z którymi przechodzimy przez tą Ewangelię. Amen.